Witajcie, kochani bracia i siostry. Jeszcze zanim zaczniemy, to pochylmy nasze głowy i zawołajmy do Pana, żeby nas poprowadził przez to słowo. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten czas, który tutaj teraz będziemy mieli i dziękuję Tobie też za te słowa, z którymi wierzę, że posyłasz. Proszę Cię, żebyś otworzył nasze uszy i otworzył, Panie, nasze serca, żebyśmy mogli wysłuchać i żebyśmy, Panie, mogli przyjąć te słowa, żebyśmy mogli je, Panie, rozważać w kontekście Słowa Bożego. Proszę Cię, byśmy wyszli zmienieni, Panie, z tego miejsca, byśmy nie przyszli tacy sami, jak wyszliśmy, lecz żebyśmy wyszli bardziej podobni do obrazu Twojego Syna, do Jezusa Chrystusa. Tobie niech będzie dzięki. Amen. Zawsze najtrudniej jest mi zacząć, także najmądrzejsze słowa, jakie myślę, że można znaleźć w modlitwie do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa. I wiecie, zawsze gdy tutaj wychodzę, chociaż nie jest to częste, to przychodzę z takim pragnieniem w sercu, by Bóg prawdziwie posłużył się człowiekiem. Ponieważ Słowo Boże, które zostanie powiedziane, ono powinno wykonać pracę według takiego Bożego serca i Bożego zamysłu, a nie według tego, jak ja bym chciał to zrobić tak po ludzku. I słowo, które jest głoszone do ludzi, którzy słuchają, których Bóg w swoim prowadzeniu gromadzi w jednym miejscu, którzy gromadzą się w tym samym czasie, o tej samej godzinie, by wysłuchać tego, co ma być powiedziane. I to słowo jest głoszone do mnie, do ciebie, do zboru, do kościoła. I przykład widzimy chociażby w Dziejach Apostolskich, kiedy w końcówce Paweł zmierzający do Jerozolimy przed Zielonymi Świętami wzywa starszych ze zboru w Efezie do Miletu i tam kieruje do nich takie słowa, żeby ci paśli trzodę Bożą, wśród której Duch Święty was ustanowił. A ustanowił ich w Efezie, nie w Antiochii, nie w Koryncie, nie w innym zborze, który został założony przez Pawła. Bóg posyła ludzi do ludzi i posyła ludzi do drugich ludzi ze słowem. I to pragnienie, by Bóg prawdziwie posłużył się człowiekiem, wynika z tego, że w pewnym momencie takiej drogi uczniostwa i też podążania za Jezusem dane mi było zrozumieć, że głoszenie Ewangelii wśród ludzi tutaj na świecie, bo żyjemy wśród wielu ludzi, którzy nie znają Boga, ale także nauczanie w Kościele i głoszenie Słowa do Kościoła, do Słowa, z którym Bóg posyła, jest jak walka na życie i na śmierć. Na śmierć wieczną w oddzieleniu od Boga i na życie wieczne z Bogiem w wieczności. I to zawsze sprawia, że to, co ma być powiedziane, nie jest też łatwe ani dla tych, którzy słuchają, ani też dla tych, którzy głoszą. I po ludzku czasem myślę, że tak naprawdę jako człowiek nie do końca nawet mam na to wpływ. Wpływ w takim sensie, jak w Dziejach Apostolskich mówił Paweł, a mówił takie słowa, stojąc w Atenach, że Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. A czemu? Paweł odpowiada na to pytanie kawałek dalej, gdy sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Życie i tchnienie, które dla Boga jest najcenniejszą rzeczą i to słowo wszystko oznacza dosłownie wszystko, co daje Bóg. Najpierw życie i tchnienie, a potem wszystko jest zależne od Boga. Zatem co ja jako człowiek mógłbym dać Bogu? tak naprawdę poza szczerym, otwartym i pragnącym sercem, żeby Bóg użył tego serca i mnie, i ciebie w sposób taki, jak on by tego pragnął. I słowa te wypowiedział Paweł w Atenach, stojąc na Areopagu, i wierzę, że wypowiedział je z natchnienia Ducha Świętego, który mówił do ludzi, którzy nie chcieli słuchać tego, co było mówione, albo można powiedzieć inaczej, nie to chcieli usłyszeć, co było do nich mówione, bo spodziewali się jakiejś nowej nauki, spodziewali się, że usłyszą coś o obcych bogach, których Paweł według nich głosił, a Paweł głosił o Chrystusie i głosił o zmartwychwstaniu, ale usłyszeli to, co Bóg położył Pawłowi na sercu. I Bóg postawił w takim miejscu ucznia, sługę, niewolnika, jak czytamy o Pawle w Dziejach Apostolskich, czy jak Paweł sam się przedstawia w wielu, wielu listach, niewolnika, którego wybrał, i Paweł, stojąc na skale Chrystusowej z Bożego wyboru, został postawiony na Areopagu, na skale Aresa. Bo Areopag dosłownie tłumaczy się jako miejsce, jako skała poświęcona Aresowi, Bogu wojny, greckiemu Bogu wojny. I Paweł staje pośrodku i zaczyna mówić do ludzi, którzy nie znają Boga Jahwe i którzy nie znają Jezusa, którzy mają niejedną świątynię w tym mieście i niejeden obrzęd religijny i niejednego Boga wielbią i niejeden ołtarz mają i mają w swoim życiu nawet ołtarz, który jest przeznaczony i poświęcony, ale Bogu, którego nie znają. I zadaję sobie wtedy pytanie sam do siebie, czy znam mojego Boga, któremu powinienem poświęcić, przeznaczyć, może już to robię, może jeszcze tego nie robię, swoje ciało na ołtarzu każdego dnia. Bo tak jak Izrael w Starym Testamencie dokonywał, powiemy, ćwiartowania ofiary, jest to dla nas taki pewien obraz i buduje to taki obraz, że tak samo Bóg chciałby od nas, żeby moje oczy służyły Bogu, żeby moje ręce służyły Bogu, żeby moje usta mówiły to, co Bóg by pragnął, żeby było powiedziane. I w takie miejsce, Bóg poprowadził swojego sługę w sam środek. W sam środek miejsca, z którego toczy się właśnie walka na życie i na śmierć. Kiedy mówi Słowo Boże do ludzi, które powinno wykonać pracę. I Słowo Boże wykonuje tą pracę w sercu Dionizego Areopagity, w sercu Damaris oraz wielu innych, tych, którzy chcieli słuchać. Mimo, że pozostali nie chcieli słuchać tego, co Paweł mówił. I zadaję sobie też pytanie, czy nie jest może tak, że w moim życiu mam ołtarz poświęcony i przeznaczony, ale Bogu, którego tak naprawdę nie znam, wśród wielu innych ołtarzy oraz będąc nadzwyczaj mimo wszystko pobożnym człowiekiem, bo Paweł, kiedy mówił do ludzi w Atenach, zaczął od tego, że są wielce pobożni. Nie w takim słowa znaczeniu, jak my to rozumiemy, tak? Natomiast mieli wielu bogów, których czcili, mieli w swoim życiu, mieli wiele ołtarzy, wiele miejsc kultu z tym wszystkim związanych, nawet Boga, którego nie znali. I Słowo Boże nie wróciło na pusto, tak jak zostało to powiedziane, bo Bóg pozyskał w tym miejscu kilka dusz. Paweł mówił, nie znając ludzkich serc, ale to Bóg wybrał to miejsce, zaprowadził go w to miejsce, zaprowadził go i dał słowa, które Paweł przekazał do ludzi, którzy słuchali i którzy mieli uwierzyć. I cały ten fragment, nie będziemy go czytać, ale możemy zajrzeć w Dzieje Apostolskie, w 17 rozdział, 22 werset do 34. I wiecie, największym błogosławieństwem jest, gdy Bóg wybiera człowieka, patrząc na jego serce. Bo okazuje się, że nie trzeba być wspaniałym mówcą, jak nie był nim Mojżesz. Nie trzeba być najsilniejszym, najwyższym i wspaniałym, jak nie był nim Dawid. Nie trzeba, mówiąc do ludzi, podnosić głosu czy krzyczeć. Nie trzeba przygrywać na klawiszach, kiedy kończy się kazanie, żeby ludzie lepiej się poczuli. I wiele by wymieniać ze Słowa Bożego, wiele by wymieniać z życia dzisiejszego Kościoła, ale okazuje się, że nie trzeba tego wszystkiego, by zobaczyć owoc pracy, jeżeli stoi za tym Bóg, owoc pracy, który najczęściej jest skierowany na drugiego człowieka. Niezależnie czy człowieka żyjącego w świecie, czy tak jak mówi o tym Biblia poganina, czy jedną z owiec, która się po prostu zgubiła. Gdyż Bóg nie ma nic cenniejszego na ziemi niż ludzkie dusze, które Bóg stworzył każdą jedną w sposób indywidualny, tak jak Bóg tego chciał, tak jak chciało tego Boże serce. Tak jak możemy czytać chociażby w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówił, jak będzie zbudowana świątynia dla Niego. Każda kolumna, każda jedna nitka, każda szata, każda zasłona, wszystko według idealnego Bożego porządku. I wiecie, ta najcenniejsza rzecz na ziemi, czyli ludzka dusza, jest i pojawia się w Słowie Bożym w centrum Bożego celu. Ponieważ w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a wierszu 9, przeczytamy 5 słów. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tych, które jeszcze nie poznały Boga, bo o tym mówi Piotr, i tych, które, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, Bóg opisuje tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. I żeby zrozumieć lepiej ten cel, kiedy nad tym się zastanawiałem i modliłem, możemy wyobrazić sobie taką tarczę strzelecką, ponumerowaną polami od 1 do 10. I 8, będąca czarnym polem, jest dobrym wynikiem. 9 jest jeszcze lepszym wynikiem, ale cel to 10. I tym celem w życiu uczniów Pana Jezusa i tym celem dla ludzkiej wiary jest właśnie zbawienie tej duszy, która jest w samym środku. I wiecie, Słowo Boże nam wielokrotnie pokazuje, że często ci, którzy stają, moglibyśmy powiedzieć, do tych zawodów, do tych strzeleckich, każdy celuje w 10, ale nie każdy trafia. I Słowo Boże pokazuje nam wiele takich przykładów, które gdzieś tam w dalszej części, mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam poruszyć. Ale Jezus mówił trudne rzeczy i mówił przede wszystkim duchowe rzeczy, które były zgodne z wolą Jego Ojca, z tym, z czym Bóg posłał Go do ludzi. I część tych rzeczy ludzie rozumieli i przyjmowali, część nie rozumieli, bo zrozumieć nie mogli, a jeszcze inni odrzucali i znosili kamienie. Ale Jezus mówił prawdę i mówił to, co Ojciec mu powiedział, by było mówione. I Jezusa dziś fizycznie między nami nie ma, w takim sensie, jak był w Słowie Bożym, w ciele, tak? Bóg w ludzkim ciele. Ale jak zostało zapowiedziane w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a w wersecie 16, Jezus powiedział takie słowa: ja będę prosić Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Duch Prawdy. I ten Pocieszyciel, ten inny Pocieszyciel jest określony takim greckim słowem, które nazywa się alon parakleton. I to dokładnie znaczy, że coś jest takie samo jak coś. Jeżeli ktoś przyszedł dzisiaj tutaj w takiej koszuli, jak przyszedłem ja, to jest dokładnie to samo. Ale ktoś mógł też przyjść w koszuli i nadal jest to koszula, ale innego koloru, i to nie jest już dokładnie to słowo alon parakleton. Czyli to słowo oznacza, że Jezus, którego już tutaj nie ma między nami, nadal jest, ale w postaci Ducha Prawdy. I stąd dziś często mówimy i używamy zwrotu, że coś jest w osobie Ducha Świętego, gdyż ten zamieszkuje ludzkie czyste serca uwolnione z więzów nieprawości przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. A prawdziwy Duch Chrystusowy głosi dokładnie to samo słowo, które głosił Jezus Chrystus. I po tym poznajemy, czy ktoś głosi z Ducha Świętego, z Ducha Prawdy, czy nie. I wiecie, to słowo jest takie samo, ponieważ człowiek się nie zmienił. I ono jest takie samo, ponieważ Bóg jest ciągle ten sam. I nasze problemy jako ludzi, jako uczniów, jako Kościoła, jako zboru też się nie zmieniły. I droga i wyjście z problemów także jest cały czas niezmienne i to samo. Żeby to lepiej zrozumieć, kiedy Bóg stworzył świat i zobaczył, że dążenia ludzkiego serca są ciągle złe i postanowił zniszczyć wszelkie stworzenie, które ma tchnienie życia, już po potopie nadal ludzie byli tego samego usposobienia. Tacy byli, tacy są i tacy będą. O tym mówił Szczepan, który mówił w natchnieniu Ducha Świętego, stojąc przed Radą Najwyższą, że byliście, jesteście twardego karku i opornych serc. I taki też jestem i ja z natury, właśnie jako człowiek. I żeby poznać drogę zbawienia, trzeba poznać Boga. A żeby poznać Boga, trzeba mieć z Nim indywidualną relację przez Słowo Jego, karmiąc swoją duszę chlebem żywota i wodą życia. Mieć nie wiedzę teoretyczną o Bogu, ponieważ taką może posiąść każdy, ale doświadczać takiego Bożego działania i Bożego prowadzenia często w bardzo prostych rzeczach każdego dnia. I psalmiści pisali, że tęskni dusza moja do Pana. Czy twoja dusza, czy moja dusza zadaje sobie takie pytanie, tęskni do Pana każdego dnia, każdego poranka, każdego wieczoru, w trudnych chwilach i w tych łatwych chwilach, kiedy mam czas, kiedy go nie mam. I psalmy jako sama księga są pokazaniem takiej ziemskiej wędrówki człowieka, zmagań z ciałem, z myślami, z prześladowaniami, z głodem duszy, dziękczynieniem Bogu za to, co robi w życiu uczniów. I zadaję sobie właśnie to pytanie, czy tak samo tęskni moja dusza? Bo łatwo jest powiedzieć, że tęskni, ale Bóg czasami daje nam takie doświadczenia w naszym życiu, kiedy tak naprawdę możemy zobaczyć sami, gdzie jest nasze serce i czy dusza nasza tęskni za Bogiem, tak jak to mówimy, czy to wyznajemy. Kiedy Izrael doszedł do morza, którego nie był w stanie przebrnąć, przed nim było morze, którego nie mógł pokonać, a za nim była śmierć w postaci wojsk egipskich. Wtedy dopiero wyszło, co mieli w sercach. A do tego czasu było całkiem dobrze, lecz Bóg zsyła doświadczenia i łatwe, i trudne, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie jest nasze serce, gdzie jest nasza dusza, czy tęskni tak naprawdę za Panem. I wiecie, Bóg zrobił dla nas wszystko i nie ma już nic więcej, co mógłby zrobić. Kamień węgielny został położony przez Boga i droga zbawienia oraz łaski jest otwarta. Skała zbawienia naszego i pewność zbawienia i nikt nie może nią zachwiać, gdyż jest to fundament solidny i pewny i należący tylko i wyłącznie do Boga, do nikogo innego. Ani ja nim nie mogę zachwiać, ani ty nim nie możesz zachwiać, ani przez słowa, ani przez czyn, gdyż fundament ten jest jedyny, prawdziwy i należy do Boga. Ale jest to oznajmująca prawda tego, co Jezus Chrystus uczynił dla nas. Ale Słowo Boże zawiera też liczne ostrzeżenia dla Kościoła, dla uczniów, dla nas, dla mnie, dla ciebie. I jedne z takich ostrzeżeń, słowa, które są kierowane w tamtym czasie do konkretnej osoby, do pasterza, dziś byśmy pewnie powiedzieli do pastora, ale ze względu na to, że do konkretnej osoby kierowane także i do mnie, i do ciebie. I kiedy otworzymy sobie pierwszy list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, i przeczytamy wiersze od 18 do 19, przeczytamy tam takie słowa. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni, albo w zależności od tłumaczenia prorokowań, staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. I ci ludzie są dalej wymienieni i co się z nimi stało, też są dalej wymienieni, lecz na koniec tego 19 wiersza padają dwa takie słowa, a mianowicie rozbitkami w wierze. I jest to trudny temat dla dzisiejszego Kościoła i temat, o który nie jeden brat, nie jedna siostra i nie jeden zbór gotów toczyć dobry bój. Ale nie w takim słowa znaczeniu, jak Paweł kieruje do Tymoteusza. I pamiętając o tym, że celem wiary naszej jest zbawienie dusz, ja wiem, że Kościół mówi dzisiaj o utracalności lub też nieutracalności zbawienia, ale nie zrozumcie mnie źle, ja nie będę o tym mówił, ale chciałem tylko powiedzieć, że o zbawieniu duszy decyduje jedynie Bóg i nikt inny. Bo jakże ja miałbym decydować o tym, co jest w Bożych oczach najcenniejsze? Jakże ja miałbym decydować o tym, jako człowiek, co jest wieczne? I wiecie, słowo mówi, że biada tym, którzy sądzą drugich przed czasem, wbrew słowu, utwierdzając w błędzie, utwierdzając lub zabierając fundament, który jest pewny i który położył raz i na wieki Bóg przed człowiekiem, i nikt nie może nim zachwiać, i nikt nie może nikogo na nim postawić, i nikt nikogo z niego nie może zdjąć. I kiedy często słucham i się nad tym wszystkim zastanawiam, myślę, że nie można oddzielać, i tego nas uczy Słowo Boże, i biada tym, którzy to robią, oddzielać krzyża Jezusa Chrystusa, na którym została przelana Jego krew, krzyżu pełnym miłosierdzia, łaski, od świętego życia, do którego wzywa nas Słowo Boże, do szczerego, otwartego, pokutującego serca przed Bogiem. I nie zrozumcie mnie źle, ale nie rozumiem tego, co rozumie Bóg. Nie widzę tego, co widzi Bóg w drugim człowieku. I nie wiem tego, co wie Bóg, który jest nieograniczony czasem i ma zupełnie inne spojrzenie na sprawy wieczności, na sprawy zbawienia człowieka niż ja. Człowiek, który żyje w ciele, które kiedyś będzie mi zabrane, w ciele, które kiedyś przeminie, a to, co wróci do Boga, duch i dusza, spędzą z nim wieczność, ale nie mnie o tym decydować. I kiedy zapytacie się mnie, czy jestem zbawiony, wierzę, że tak. I mam nadzieję na życie wieczne z Bogiem. I wierzę, że w trudnych chwilach Bóg mnie zachowa od złego, jeżeli będę szczerym i otwartym sercem, jak uczy nas Ewangelia Mateusza, najpierw szczerym, a potem dobrym, przyjmował Słowo Boże, studiował je i podążał drogą za Jezusem Chrystusem. I te słowa wierzę, że były wypowiedziane bardzo dawno temu, ale są one nadal aktualne, jak najbardziej, do mojego, do twojego życia. I kochani, mimo to, jak my postrzegamy pewne kwestie, to wiemy, że dla jednych będzie to kamień obrazy i skała zgorszenia, a dla drugich będzie to skała zbawienia. I zastanawiam się, czemu Bóg do nas mówi o skale zgorszenia i kamieniu obrazy. I myślę, że te słowa gdzieś są wyjaśnione w liście do Rzymian ze względu na to, w co ludzie często wierzą, wyobrażając o sobie samych coś innego, niż tak naprawdę widzi w nas Bóg. I przeczytamy w liście do Rzymian takie słowa, że nie znają usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne starają się ustanowić, nie podporządkowując się usprawiedliwieniu Bożemu. Nic innego, tylko się podporządkować temu, co mówi Słowo Boże, temu, co naucza. Podporządkować znaczy wejść pod czyjeś prawo. Nie prawo w takim sensie starotestamentowym, tylko robić to, o czym mówi Bóg. Jeżeli jestem podporządkowany, to jestem sługą, to jestem niewolnikiem, to jestem wtedy taki, jak powiedział Paweł o samym sobie. I kiedy o tym wszystkim myślę i staję w takiej szczerości i prawdzie przed samym sobą, myślę, że każdy chciałby spędzić wieczność z Bogiem, ale nie każdy by chciał iść ścieżką Jezusa i nie każdy by chciał się do Jezusa upodobnić ze względu na naszą ludzką naturę, ale tylko taka jest droga zbawienia i tylko w ten sposób można stanąć na fundamencie, który został położony przez Boga. Jakkolwiek my pojmujemy usprawiedliwienie, należy się podporządkować temu, które jest opisane w Słowie Bożym. I mimo to Słowo Boże zawiera wiele ostrzeżeń dla człowieka, bo nie można oddzielić tego, co Jezus zrobił dla nas, od tego, co teraz my powinniśmy zrobić z miłości do Jezusa. Bo kiedy skupimy się nad tym, co Jezus zrobił dla nas, co wykonało się na krzyżu i do czego nic absolutnie nie możemy dołożyć, bo nic nie możemy Bogu dać, możemy zapomnieć o tym, co teraz my powinniśmy zrobić dla Pana, podążając za Nim. Jeżeli skupimy się nad tym, co my mamy zrobić dla Pana, zapominając o krzyżu, nie jeden być może gotów dojść do wniosku, że zbawienie można osiągnąć przez uczynki, a tak nie jest, bo nie tego uczy Słowo Boże. I wiecie, kiedy otworzymy sobie Psalm 139, 23 wiersz do 24, przeczytamy takie słowa. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, i doświadcz mnie, i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą odwieczną. Badaj moje serce, badaj moje myśli, doświadczaj mnie, żeby wyszło, jaką drogą podążam. Bo często mogę myśleć, że w moim życiu jest dobrze, a okazuje się, że w Bożych oczach podążam drogą zagłady. A każdy chciałby kroczyć drogą, która prowadzi do wieczności, do życia wiecznego z Bogiem. I zanim przejdę do dalszej części, jeżeli pozwolicie, to pomodlę się jeszcze raz. Dziękuję Ci, Ojcze, za te słowa. Proszę Cię, żebyśmy mogli teraz wysłuchać dalej tego, co ma być powiedziane. Żebyś nadal otwierał nasze serca, Panie, i otwierał nasze uszy. Żebyśmy nie zamykali ich, Panie, lecz żebyśmy mogli rozważać dalej Twoje święte słowo. Prowadź nas w tym wszystkim do samego końca. Amen. Otwórzmy list do Jakuba, pierwszy rozdział. I przeczytajmy wiersze od 14 do 16. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dogrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. I ostatnim razem, kiedy mówiłem tutaj z pierwszego listu świętego Jana z drugiego rozdziału od 15 do 17 wiersza. Czytaliśmy, że o źródle pożądliwości, które nie są od Boga, ale są z tego świata i które są jedynie krótkotrwałą uciechą przemijającego świata. Ponieważ Jan mówi, że te wszystkie pożądliwości są z tego świata, nie są z Ojca, pochodzą z Niego i razem z tym światem przeminą. I Jan wskazuje pożądliwości, dzieląc je na pożądliwości ciała i oczu, a które prowadzą człowieka do pychy życia. Jakub natomiast w tych dwóch wierszach skupia się na czymś innym, a mianowicie na konsekwencjach w życiu człowieka, które wynikają z pobłażliwości wobec pożądliwości ciała, oczu i pychy życia. Ponieważ mogę nie mieć w swoim życiu wiele, ale pożądać cały czas czegoś nowego. Mogę mieć małe mieszkanie i chcieć pracować dużo na większe mieszkanie. Mogę jeździć jednym samochodem, pragnąc jakiegoś innego. Albo mogę też mieć w swoim życiu wiele i popaść w pychę życia, w samochwalstwo nad tym wszystkim, co często w oczach człowieka człowiek osiągnął sam. I ja wiem ze swojego życia, kiedy nie żyłem jeszcze z Bogiem, pamiętam, że całe życie goniłem za rzeczami, których nigdy nie byłem w stanie dogonić. Co osiągnąłem? Było mi mało. Zawsze chciałem więcej, zawsze chciałem szybciej, zawsze chciałem nowszych rzeczy. I doprowadziło mnie tak naprawdę to do takiego momentu, że dzięki Bogu, Bóg się nade mną zlitował, wprowadził na szczyt, z którego następnie strącił. W tym całym życiu, które było właśnie pełne pożądliwości wszelkiej maści. Kiedy się nawróciłem i zacząłem czytać chociażby list Piotra, to możemy to otworzyć wspólnie, albo mogę po prostu przeczytać to ja. Kiedy otworzymy pierwszy list Piotra, na przykład drugi rozdział, 11 wiersz, będziemy mogli przeczytać, że pożądliwość ciała walczy przeciwko duchowi, przeciwko duszy, przeciwko celowi naszej wiary. Pożądliwość natomiast oczu przeczy użyteczności człowieka i wydawaniu dobrych owoców wiary. Piotr pisze to w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wierszach 8-9. Natomiast dalej możemy przeczytać także, że pycha życia oddziela nas od Boga, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia. A Salomon w swoich przypowieściach w 15 rozdziale w 9 wierszu dodaje, że Bóg miłuje naśladowcę sprawiedliwości. I w tym liście Piotra możemy bardzo jasno zobaczyć, a Jakub to potwierdza w swoim liście, jak ważną rzeczą i jak groźną rzeczą w życiu człowieka wierzącego są pożądliwości. I w wierszu 16 listu Jakuba przeczytamy, że pierwszy rozdział, wiersz 16, Jakub pisze: nie błądźcie. I to słowo błądzić tłumaczy się z oryginalnego greckiego słowa, które jest zapisane jako danaste, co znaczy dosłownie nie łudźcie się w myśleniu swoim. I kiedy zastanowimy się nad tym głębiej, to zobaczymy, że Jakub do nas pisze takie słowa. Nie łudźcie się w myśleniu swoim, że można igrać z grzechem poczętym przez pożądliwość, ponieważ grzech w życiu uczniów niezaprzestany, niewyznany Bogu, grzech, z którego nie pokutuję przed Bogiem i nie rozrywam mojego serca, rozwija się i dojrzewa i w którymś momencie przynosi śmierć do życia człowieka. Czy w to wierzymy? Czy tak jest, czy nie? Tak naucza Słowo Boże. I może nie dzieje się to od razu, tak? Ponieważ nie jest tak, że Bóg nie jest cierpliwy, że nie jest miłosierny, że nie jest łaskawy. I podobną historię widzimy chociażby w Księdze Sędziów, gdzie Bóg powołuje do sędziego Otnela, który pokonuje konkretnego króla i mimo, że Izrael nie przestaje grzeszyć, to ziemia zaznaje pokoju na 14 lat. Następnie Bóg powołuje Ehuda, który pokonuje Eglona, króla Moabu i mimo wszystko, że Izrael nie przestaje grzeszyć, to ziemia zaznaje pokoju na 80 lat. Potem mamy Szamgara, który pokonuje Filistynów i wielu kolejnych wybranych, których w trudnych chwilach Bóg posyła do swojego narodu wybranego, do Izraela. I czasem w tym wszystkim się zastanawiam, ilu dzisiaj Bóg posyła w trudnych chwilach do Kościoła. Ilu ludzi posyła do Kościoła, którzy tak jak Jan Chrzciciel, który poprzedzał pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa, dziś poprzedzają drugie przyjście Jezusa Chrystusa, głosząc pokutę, głosząc upamiętanie, głosząc dobre życie w Duchu Świętym, podążając drogą za Jezusem Chrystusem. Jakub mówi, że taka postawa pobłażliwości, łudzenia się w myślach swoich, zatwardziałego i nieczułego serca przed Bogiem, że jakoś Bóg mi to wybaczy, że ciągle tkwię w tym i w tamtym grzechu, że to doprowadzi do śmierci. Prędzej czy później, czy w to wierzymy, czy się z tym zgadzamy, czy nie, Boże usprawiedliwienie i Boża prawda zawsze zwycięży. I wiecie, kiedy otworzymy Ewangelię Jana, 5 rozdział, nie musicie tego otwierać, możecie sprawdzić w domu, 14 wiersz, Jezus uzdrawia i mówi: idź i nie grzesz, aby nie przytrafiło ci się co gorszego. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 11 wierszu, Jezus uzdrawia i mówi: idź i już nie grzesz. Czyli nie rób tego, co robiłeś wcześniej. Nie rób tego, z czego ja cię uwolniłem. Nie rób więcej tego, z czego ja cię uzdrowiłem, bo jeżeli nie zaprzestaniesz, to stać może się coś gorszego w twoim życiu. I wiem, bo sam nie raz i nie dwa w swoim życiu z Bogiem zmagałem się i z wieloma rzeczami zmagam się nadal. Wiele rzeczy Bóg ode mnie zabrał, wiele rzeczy ode mnie zmienił, ale wiem, patrząc na swoje dzisiejsze życie, jak wiele jeszcze musi być zmienione. Jak wiele musi być zabrane, jak wiele mi brakuje do tego ideału, do świętego życia, do tego, żeby moje życie przypominało na tyle, na ile to możliwe, życie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to jest ten wzór do naśladowania. I w żadnym słowie w Biblii, które czytam, nie znajduję zachęty do tego, żeby poprzestać. Nie znajduję zachęty do tego, że jakoś to będzie, lecz wręcz znajduję więcej zachęty do tego, by żyć świętym życiem, by rozdzierać serce, a nie szaty przed Bogiem, by gdy upadam, to pokutować, wołać do Boga tak jak wołał naród wybrany, tak jak wołał Izrael i Bóg litował się i przysyłał rozwiązanie. I ziemia zaznawała spokoju i życie moje i twoje także może zaznać spokoju. I nie mam już więcej czasu, a chcąc kontynuować, by zrozumieć przesłanie Jakuba, musimy wrócić do początku stworzenia, zaczynając od Księgi Rodzaju i początku stworzenia ziemi i człowieka, wędrówki narodu wybranego do ziemi obiecanej, którą znajdziemy w 5 księgach mojżeszowych, objawienia się Boga w postaci Jezusa Chrystusa, którego możemy zobaczyć w Nowym Testamencie, musielibyśmy się pochylić nad zagubioną owcą w świecie i jedną z 10 drachm zagubionych we własnym domu. Przechodząc przez list do Hebrajczyków, który jest jednym wielkim zawezwaniem do Kościoła, do świętego, pełnego wiary, ufności i wierności życia w podążaniu za Panem naszym, za Jezusem Chrystusem, kończąc na objawieniu Jana, gdzie Bóg okazuje nam ziemię i miasto, do którego pragnie wprowadzić swoich uczniów. I tak jak wiecie, wspominał tutaj jakiś czas temu jeden z naszych braci w niedzielę, głosząc słowo, że ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota. I zawsze mnie dotykało to, że jest napisane, że niewielu ją, co? Znajduje. A co dopiero przejść przez nią, a jeszcze dalej iść nią, tą wąską drogą, która znajduje się za bramą. I to słowo znajduje możemy znaleźć także, kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, rozdział 5, i przeczytać możemy od wiersza 17 do 26 historię o uzdrowieniu sparaliżowanego człowieka. I siedzieli tam wokoło Jezusa faryzeusze i znawcy zakonu, znawcy pism. Przybyli z wiosek galilejskich, przybyli z Judei, z Jerozolimy, przybyli z północy i południa i wszyscy przybyli do Jezusa. I czytamy, a to w Jezusie była moc Pana ku uzdrawianiu. Jezus miał to, co oni chcieli mieć, a czego nie mieli. Uczył z ducha, choć oni pragnęli, nie mogli, bo ciężko było człowiekowi zrozumieć, że należy obrzezać serce. I o to chodzi Bogu, żeby z serca zabrać to, co jest pełne więzów nieprawości, jak mówił w Dziejach Apostolskich Piotr do Szymona, czarnoksiężnika. I widzieli, że uczy z ducha, wiedzieli i domyślali się, skąd przyszedł, ale nie mogli za nim pójść. I kawałek dalej czytamy, że jacyś mężowie mieli pragnienie i nieśli do Jezusa sparaliżowanego człowieka i usiłowali wnieść go i położyć przed Jezusem, ale nie mogli, bo nie znaleźli drogi, którędy by mogli wnieść i położyć go przed Jezusem. Z powodu braku wiary? Nie. Wierności? Nie. Braku chęci? Mieli ogromne chęci. Z powodu wielkiego tłumu, który otaczał Jezusa. A tworzyli go faryzeusze, uczeni w piśmie, uczeni zakonu. Dziś być może byśmy powiedzieli bardziej nowotestamentowo kaznodzieje, prorocy, nauczyciele, którzy głoszą innego Jezusa. Nie takiego Jezusa, jak jest opisany w Słowie Bożym i nie głoszą z ducha tego, co głosił Jezus. Nie dając ludziom szansy nawet dostać się przed Jezusa, jak tym ludziom, którzy nieśli sparaliżowanego, bo to w Jezusie była moc ku uzdrowieniu, moc ku daniu nowego życia człowiekowi, żeby wstał i żeby mógł pójść za Jezusem. I kochani, kończąc, w dobie dzisiejszego Kościoła mamy dostęp do wszelkiego dobrego i błogosławionego słowa, jak i do wszelkiej, każdej i możliwej herezji, która jest głoszona o Jezusie. Czytajcie. Czytajcie Słowo Boże. Rozważajcie, zastanawiajcie się. Proście Boga o zrozumienie, bo Bóg powiedział, że nie odtrąci łaknącego, a pragnącego napoi. Tak jak Jezus krzyczał, kto pragnie do mnie, niech przyjdzie i niech pije, ile chce. Ponieważ Bóg pragnie, by dusza człowieka, to co jest najcenniejsze tutaj na ziemi, spędziło wieczność z Bogiem, a nie wieczność w oddzieleniu od Boga. A ci, którzy mówią, tak też i ja, wołaj do Boga, by nie być jak ci faryzeusze, czy uczeni w zakonie, by swoją nauką nie zasłaniać drugiemu człowiekowi prawdziwego Jezusa, takiego, jak jest opisany w Słowie Bożym. Dlatego wiem ja i mamy ostrzeżenie, że tych, którzy mówią o Bogu, Bóg rozliczy w wyjątkowy sposób. To jest napisane i to się wypełni. I chciałbym to wszystko zakończyć, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, może 3 rozdział, i przeczytali wiersze od 12 do 14. listu, który jest zawezwaniem do Kościoła, do świętego i do wiernego życia, żebyśmy tak samo jak dobrze zaczynamy, byśmy tak samo i dobrze kończyli. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Bo takie jest pragnienie Boże, żeby każdy człowiek przyszedł do poznania prawdy, choć tak się nie stanie. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśli Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.